Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Przed nami rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania, pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce. Temat bardzo aktualny, a zarazem gorący. Serdecznie witam w studiu telewizji Trwam naszego gościa, pana profesora doktora habilitowanego Mirosława Golona, zastępcę dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, wykładowcę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim telewidzom.
Panie profesorze, rozpocznijmy od wydawnictw, od pozycji książkowych, które towarzyszą naszemu dzisiejszemu spotkaniu. Oczywiście bezpośrednio dotyczące tematu, który także podejmujemy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych.
W 2015 roku doktorantka, to jest poszerzona, rozbudowana rozprawa doktorska, absolwentki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa, ukończyła też studia etnologiczne, a później już na doktoranckich studiach zajęła się historią, przygotowała pierwszą edycję w języku polskim, ale poszerzając ją też w stosunku do samej obronionej rozprawy tutaj w Toruniu. Wydała to w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie, tą pierwszą polską edycję. Kilka lat później dostała propozycję zagraniczną, żeby przygotować edycję angielską, a że zmieniła się ustawa w 2016 roku, która przyspieszyła i kolejną grupę pomników dzięki ustawie z 16 roku obalono. Nowa edycja już uwzględniała te zmiany. Jest 100 stron. Objętościowo to jest niby podobna wielkość, ale tak naprawdę to jest 100 stron więcej, dlatego że rzeczywiście pojawiło się dużo więcej już zmian i przede wszystkim pomników, które przestały istnieć, czyli przeszły do historii i pozostaną na kartach już jakby tylko, a nie fizycznie w przestrzeni publicznej. Ta najnowsza praca, która na razie jest dostępna tylko w języku angielskim, ukazała się w listopadzie i dosłownie wyszło, że na dniach, parę miesięcy przed wybuchem wojny i najazdem Rosji na Ukrainę, gdy zaczęła się, sądzę, że już teraz naprawdę zupełnie ostatni etap, ta ostatnia faza usuwania z przestrzeni publicznej upamiętnień Armii Czerwonej pozacmentarnych. Tutaj trzeba podkreślić, ta rozprawa dotyczy dokładnie obiektów, które nie są obiektami nacmentarnymi, zlokalizowanymi czy na grobach, przy grobach, na bramach cmentarnych, bo to jest odrębna, zresztą bardzo duża, skomplikowana i trochę jest to inne zagadnienie, chociaż pozornie wydawałoby się, że niektóre z tych obiektów są prawie takie same jak te pomniki stojące kiedyś na skwerach, ulicach, placach, na jakichś skrzyżowaniach czy w centrach miejscowości różnych.
Panie profesorze, po roku 89 dekomunizacja szła w naszej ojczyźnie bardzo, bardzo kulawo. Zrobiono niewiele. Pan profesor sam mówił o różnego rodzaju sprawach dotyczących chociażby legislacji. Pojawiały się różnego rodzaju projekty ustaw, które później nie były rzeczywiście realizowane przez władze samorządowe. Myślę, że agresja Rosji na Ukrainę stała się ponownie takim impulsem do podjęcia bardzo konkretnej dyskusji dotyczącej oczyszczenia przestrzeni publicznych z symboli komunistycznych.
Dokończenia, bo tu trzeba mówić, że jest to proces, który jednak, jeśli chodzi o pomniki pozacmentarne, w 90% został zrealizowany i to raczej nawet ponad w 90%, dużo więcej niż w 90%, bo pamiętajmy, że poza samymi wolno stojącymi pomnikami, tablicami na obeliskach i tak dalej, było tych upamiętnień dużo więcej, chociażby w formie nazewnictwa i nazw ulic. Nie było prawie w Polsce miejscowości, żeby przynajmniej, nawet jak małe miasteczko czy mała miejscowość miała 5-6 nazw, to jedna była Świerczewskiego albo Hanki Sawickiej, albo jakaś 22 lipca, czy inna nawiązująca i Armii Czerwonej, i Bolesława Bieruta. Jedna z ostatnich, chyba pamiętam, w 2014 była zdejmowana, komunistyczny zbrodniarz, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Stalina, współrządzący Polską po II wojnie światowej z tej sowieckiej rekomendacji. Otóż tego typu pamiętnień, jeśli policzymy nazewnictwo, można by nawet na parę tysięcy policzyć, stopniowo po roku 89 demontowano je, czasami w sposób wręcz demonstracyjny, jak na przykład zdjęcie nazwy Stoczni Gdańskiej imienia Lenina przez pracowników. Do dzisiaj wielu z dumą i słusznie pierś wypina, że my to zdjęliśmy. Gdy później na potrzeby filmu przywrócono i chciano później przez jakiś czas zostawić, to wielkie oburzenie było, nie po to walczyliśmy z tym. Udało się wtedy część obiektów obalić, dzielić. Część została obroniona czy zachowana z różnych względów. Dodajmy, że jeżeli chodzi o pomniki wdzięczności, oczywiście wiemy dobrze, że to w cudzysłów trzeba brać, bo tak naprawdę były to narzucone nam pomniki, które symbolizowały w istocie uległość, poddaństwo, to, że jesteśmy terenem zajętym przez wojska sowieckie, terenem, na którym stacjonowały wojska sowieckie, terenem, na którym szczególną czcią, szczególnym honorami tutaj obdarza się właśnie te obiekty. Na dodatek dodajmy, że zamiast, one powstały jakby zamiast, nie zbudowano pomników Wojsku Polskiemu, które przecież od 1939 roku dzielnie i niezłomnie broniło granic Rzeczypospolitej, mimo tego, że uległo, do października trwała ta obrona na Helu czy pod Kockiem na Lubelszczyźnie, mimo tego, że to wojsko uległo, no to przecież zapisało wspaniałą kartę i wtedy we wrześniu, stając samotnie przeciwko tym zbrodniczym mocarstwom, bo i wróg zaatakował z drugiej strony, ten rosyjski, jakby cały czas ta czerwona Rosja Stalina wówczas, i to Wojsko Polskie zapisało piękne karty w późniejszej historii wojny, a gdzie pomniki, no czy generała Andersa, czy generała Maczka, czy ich żołnierzy, drugiego korpusu, całej naszej wspaniałej batalii kampanii włoskiej z Monte Cassino na czele, naszej wspaniałej kampanii we Francji i później w Belgii, Holandii, w Niemczech. Tych upamiętnień w ogóle nie wolno było budować. To było coś przerażającego, że o ile jeszcze Wojsku Polskiemu na wschodzie Armii Berlinga można było jakieś upamiętnienia, też niezbyt liczne, niezbyt rozbudowane, szczególnie w pierwszej dekadzie po zakończeniu wojny, budować, bo bardzo szybko Armia Czerwona weszła na ten piedestał i od 1947-1948 roku praktycznie dominowały, jeżeli chodzi o duże pomniki nawiązujące do II wojny, prawie wyłącznie powstawały pomniki Armii Czerwonej. Niezależnie od tego trwała też druga akcja budowy już ładnych, ozdobnych, dobrze zagospodarowanych, przebudowy czy komasowania grobów rozproszonych czasami cmentarzy Armii Czerwonej. Od razu dodajmy, cmentarze zostały do dzisiaj. 700 jest ponad wyłącznie jakby zawierających kwatery czerwonoarmistów, głównie z 45, częściowo z 44. Czasami są tam dochówki czy jakieś no już zgony późniejsze z okresu późniejszego. Jest też ponad 1000 cmentarzy, na których są i z pierwszej wojny światowej lub są mieszane kwatery. Łącznie Federacja Rosyjska w porozumieniu z Polską ma w tej liście obiektów pod specjalną opieką 1800. Także cmentarnych obiektów jest bardzo dużo. Na wielu z nich są rozmaitego typu elementy dodatkowe, takie upamiętniające, pomnikowe. I tutaj no, mamy gigantyczne zadanie też i troskę o te groby. Bardzo duże zadanie też finansowe, duże obciążenie państwa, ale wywiązujemy się z tego zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi, bo one jednak przede wszystkim służą no, spoczynkowi, ostatniemu spoczynkowi osób poległych, zmarłych, które najczęściej w dramatycznych okolicznościach. Za to pomniki lokalizowane były z reguły w centrach miejscowości, miast i wiosek, bo i na terenach wiejskich powstawały, na skrzyżowaniach, ważnych punktach, w miejscach dość widocznych, czy w parkach, w centralnych jakichś skwerach umiejscowionych, w miejscach, no, wypoczynku, rozrywki, ale też uroczystości, bo pod tymi pomnikami kilka razy w roku, a czasami i częściej robiono uroczystości. One służyły celom propagandowym. Miały oszukiwać obywateli, że najważniejszą rolę w II wojnie światowej odegrała Armia Sowiecka. I to pozytywną rolę. Armia Sowiecka w II wojnie światowej odegrała rzeczywiście ogromną rolę. W samym pobiciu Niemiec odegrała niezwykle ważną, ale dużo ważniejszą odegrała armia amerykańska i kapitał amerykański, pieniądze amerykańskie. Pamiętajmy, na czyich samochodach, za czyje pieniądze, z jakich środków armia sowiecka stała się drugą po amerykańskiej, tak zmechanizowaną, zmotoryzowaną, nowoczesną siłą zbrojną. Gdyby nie Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, także tacy odleglejsi, Meksyk, Brazylia, Australia, inne państwa, Wielka Brytania, no zresztą ona ogromnie też pomogła, bo logistycznie to flota brytyjska odgrywała tutaj gigantyczną rolę. Otóż dokonywano tutaj takiego oszustwa polegającego na tym. Armia Krajowa w ogóle nie miała upamiętnień i czekała aż do czasu Solidarności, ewentualnie skromne upamiętnienia, szczególnie dzięki na przykład pomocy Kościoła w rozmaitych no, sanktuariach, w murach kościelnych, na dziedzińcach. Powstawały upamiętnienia dedykowane polskiej konspiracji niepodległościowej bez jakichś takich większych ograniczeń, ale już poza te tereny zamknięte wyjście było niezwykle trudne, a w przestrzeni publicznej żaden pomnik Armii Krajowej, żołnierzy, bohaterów, oficerów, generałów, dowódców. Nie mógł powstać, no klasyczny przykład, gdzie pomniki generała Kulickiego, gdzie pomniki generała Fildorfa. One w ogóle nie powstawały, a już wtedy, ze względu też na ich śmierć, czy natychmiast po ich śmierci, im się należały, czy jak właśnie generał Kulicki został zamordowany w Moskwie, powinno mu się zbudować pomnik, no niezwłocznie w 1946 czy 1947 roku powinien dostać, tak jak i wszyscy pozostali dowódcy Armii Krajowej, ze względu na ich rangę. Generał Rowecki doczekał tak naprawdę do nadejścia narodzin Solidarności na jakieś godniejsze upamiętnienie, chociaż w jego wypadku komuniści aż tak się nie bali, bo nie zginął z ich rąk. Gdy ktoś ginął z rąk komunistów, czy w Sowietach, czy w Polsce, jak właśnie generałowie Okulicki, czy Fildorf, albo pozostał na emigracji, jak generał Maczek, jak generał Anders, jak generał Burkomorowski, jak generał Sosnkowski, wtedy zamykano im w istocie drogę na pomniki, zamykano im drogę w ogóle do upamiętnień. Oni byli wymazywani z historii. No, taki przykład można zobaczyć na Helu. Każdy tam z dworca wysiadając i maszerując na ten ostatni skrawek Polski, na jedną z najpiękniejszych plaż, mija zaraz za stacją upamiętnienie zbudowane w 1979 roku, 2 października, i oddane bohaterom, bohaterskim obrońcom Helu przed najeźdźcą faszystowskim. I na tym upamiętnieniu ani nazwiska głównodowodzącego, admirała Józefa Unruga, wspaniałego patrioty, jednego z najdzielniejszych Polaków w II wojnie, w tej pierwszej fazie II wojny światowej, ani jakiegoś jego popiersia, ani jego żołnierzy, ani jego podkomendnych, ich skazano na przymusową migrację. Ich skazano, wielu na śmierć zamordowano, wielu odnaleziono później. I tych bohaterów nie pomnikowaliśmy, nie czciliśmy właśnie w tej formie, no, postawienia ich na pomnik, nie nadawaliśmy ich imion ulicom, szkołom. Nie było tutaj żadnej akcji takiej, no, dedykowanej oddaniu im należytego honoru, ich osiągnięciom. Za to Armia Czerwona zajęła tutaj czołowe miejsce. Po 1956 roku sytuacja troszkę złagodniała i już Polska, nazwijmy, została w dużej mierze nasycona. Większość pomników Armii Czerwonej z tych około 500 kilkudziesięciu, jeśli chodzi o te duże, klasyczne obiekty, jakby wolno stojące, pomnikowe, ja tu już nie liczę tablic i nazwisk, bo tego byłoby jeszcze jak gdyby parę, kilka razy więcej i uzbierałoby się parę tysięcy, ale większość tych pomników, czyli około 300, 200 kilkadziesiąt, powstało w pierwszej dekadzie. Później stopniowo w różnych powiatach, w różnych miejscowościach lokalne stowarzyszenia komunistyczne, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, inicjatywy czasami wypływały od stacjonujących tam garnizonów Armii Czerwonej, zresztą toruński, po ogromny, kilkunastometrowa, wielka pomnikowa instalacja naprzeciwko dzisiejszego wejścia do parku etnograficznego, zresztą i wówczas do naszego Muzeum Etnograficznego. Dzisiaj jest tam taki okrągły, duży klomb z dwoma beczkami. Młodsze pokolenie musi, łatwo znajdzie ten klomb z tymi dwoma stylizowanymi ozdobami. To tam kiedyś była, zamiast tego okrągłego placu, takiego skweru, Rabaty Wielkiej, o kilkumetrowej, tam jest 5-6 metrów średnicy, była wielka w podstawie gwiazda, no w istocie taka czerwonawa, tak skonstruowana, wielka gwiazda sowiecka, i na tym fundamencie stała potężna instalacja pomnikowa, którą w 1946 roku w lutym czerwonoarmiści w istocie wybudowali sobie sami. Dodajmy, w Toruniu stacjonował wtedy duży garnizon, liczny, rozproszony w kilku obiektach, to nie była tylko ulica Polna, jak w późniejszym okresie, zresztą też całkiem potężny teren, i oni zażądali po prostu od władz miasta, dołączyła się do tego już działająca bardzo aktywnie w Polsce propagandowa instytucja, czyli Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, która formalnie ubrała całą akcję, no, w akcję społeczeństwa, w spontaniczny, rzekomo spontaniczny ruch. Faktycznie robotę wykonali głównie niemieccy specjaliści, przymusowi robotnicy, jeńcy wojenni, których Rosjanie jako zresztą ekspertów od budowy ciężkich obiektów, dobrze odpornych na ataki, bo budowniczy pomników Wdzięczności Armii Czerwonej wiedzieli, że one będą atakowane. Wiele pomników, to Grudziądzki był kilka razy, były próby wysadzenia i zniszczenia w kilku innych miejscowościach na terenie powiatu Nakielskiego czy Wyżyskiego, wówczas na terenie powiatu toruńskiego też, w Chełmży, były one atakowane, no bo budziły oczywisty opór. Pamiętajmy, no, ludzie, którzy służyli w Armii Krajowej, a przecież po wojnie w Polsce żyje ćwierć miliona ludzi z życiorysem z Armii Krajowej, no patrzyli przecież z przerażeniem, no nigdzie nie ma pomników ich dowódców, ich formacji, ich zasług, ich osiągnięć, po prostu nie powstają. Nie widzą też pomników bohaterów bohaterów 1939 roku, czy generalnie polskich sił zbrojnych, co najwyżej mogą się doczekać upamiętnień i dostają. Czy to piękne, zadbane cmentarze, bo to się też troszkę liczy, ładnie zadbany i wzbogacony cmentarz wojenny, cmentarz wojskowy, te miejsca pochówku, ale generalnie no po prostu ogromna część polskich niepodległościowych struktur, czy tak naprawdę te prawdziwie niepodległościowe, te, które nie miały zależności od Moskwy, nie miały prawa aż do lat 80. na upamiętnienia i pomniki wdzięczności Armii Czerwonej spełniały właśnie tę paskudną rolę, szczególnie lata 40., druga połowa lat 40., lata 50., 60., one powstały zamiast, zastępując, jakby blokując budowę upamiętnień, które powinniśmy budować polskim formacjom wojskowym, ewentualnie najważniejszym i realnie dobrze nam życzącym naszym sojusznikom. Można było tutaj niektórych uznać, tym, którzy udzielili nam gościny, wspierali nas, przynajmniej do pewnego momentu byli dla nas ważni też ze względów czysto wojskowych. Pod tym względem no, walczyliśmy ramię w ramię, chociażby na zachodzie z wieloma jednostkami z sił zbrojnych państw alianckich, Francji, ale przede wszystkim amerykańskich, brytyjskich, i tutaj tego typu upamiętnienia byłyby nawet zrozumiałe, no po II wojnie światowej za wsparcie ogromne dla polskich interesów prezydent Wilson, na przykład Thomas Woodrow Wilson doczekał się pomnika, doczekał się placu w Warszawie, zresztą do dzisiaj on istnieje, pomnika w Poznaniu. Takiego w stylu dość ekscentrycznym, ale dużego, wielkiego. On stoi zresztą dzisiaj przy ulicy Głogowskiej, blisko poznańskiego ogrodu i parku, z tym, tam gdzie palmiarnia poznańska się znajduje. I takie upamiętnienia, zresztą po pierwszej wojnie światowej i jej kontynuacji, jaką była między innymi wojna polsko-bolszewicka, troszkę takich upamiętnień też zrobiliśmy, bo paru sojuszników no bardzo nas wsparło, czy to francuski, rumuński, węgierski, bez tego byśmy nie wygrali. Po II wojnie światowej również byłoby komu stawiać pomniki, a nie tylko czerwonoarmistom, a w wypadku Armii Czerwonej pojawia się jeszcze inny problem. Mimo tego, że w latach 44-45 Armia Czerwona odegrała militarnie faktycznie rolę fundamentalną dla zakończenia wojny na ziemiach polskich i zakończenia niemieckiej okupacji, czyli to ona, przede wszystkim ona, chociaż na niektórych wybranych niewielkich fragmentach siły zbrojne polskie odgrywały rolę bardzo istotną, a czasami dominującą, były miejscowości, gdzie wyłącznie Armia Krajowa dokonała no, procesu jakby wypędzenia, zajęcia obszaru i wypędzenia ostatnich Niemców. Albo Armia Krajowa przyczyniła się, no chociażby wspólna z czerwonoarmistami, wielka walka na okręgu wileńskiego, nowogródzkiego i zdobycie Wilna w 1944 roku w lipcu, ale generalnie i tak Armii Czerwonej, mimo tego dobrego, co zrobiła, czyli że pobiła Niemców, nie należało się żadne upamiętnienie i żaden pomnik wdzięczności, dlatego że pobicie Niemców było jakby tylko cząstkowym, od razu dodam, ograniczonym naprawieniem win państwa sowieckiego, które to państwo przyczyniło się w ogóle do wybuchu wojny i do tej wojny, jaką znamy. Gdyby Rosja sowiecka zachowała neutralność i nie mieszała się w sprawy innych krajów europejskich, gdyby Rosja sowiecka nie wspierała, zresztą długo, długo przed wojną Niemiec, także Niemiec przedhitlerowskim, nie robiła z nimi interesów wojennych między innymi, Niemcy by nie miały tej siły, tej potęgi, którą wykazały w 1939 roku, no między innymi miażdżąc Polskę. Pod tym względem do tego skuteczniejszego zniszczenia w tym starciu bezpośrednim wojennym Polski we wrześniu 1939 Rosjanie przyczynili się bezpośrednio, bo udzielali w długotrwale bardzo dużej pomocy państwu niemieckiemu. Zawarli co gorsze z nim porozumienie, które zagwarantowało Niemcom ogromne bezpieczeństwo. Całą tę flankę wschodnią w Europie mieli zabezpieczoną, bo wiedzieli, no podzielili się po prostu tymi terytoriami łupem, ogromnym łupem, z wielką krzywdą. Rosjanie dostali Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię. No, ukradli tylko jej część ziem i to bez ludzi jeszcze, bo Finowie stanęli do obrony, wykorzystując niezwykłe, dogodne warunki terenowe, ale też niezwykle duże przygotowanie. Finlandia szykowała się do tej wojny całe dwudziestolecie, gdy jako niepodległe państwo powstała. Uzyskała też wsparcie od bogatszych, silniejszych, ludniejszych i innych krajów skandynawskich, a więc tutaj i ta duńska, i szwedzka, i norweska pomoc się liczyła w 1939 roku. Wobec tego Finlandia, jeszcze mając ogromne terytorium, terytorium specyficzne, lesiste, pagórkowate, jeziorne. Takich warunków w Polsce na wielu obszarach nie ma. Trudniej utrzymać teren otwarty, odkryty, nowoczesny, całkowicie rolniczo już przygotowany, z dobrym systemem dróg. Bez utrudnień takich przyrodniczych, to wobec tego Finowie to wyśmienicie wykonali, ale oczywiście najważniejsza była ich siła militarna. To małe państwo, kilkumilionowe, wydawałoby się walczy Dawid z Goliatem, pokazało w 1939 roku, czy na przełomie 1939, że można z Rosją wygrać. I to rzeczywiście, czy wygrać. Można zatrzymać jej postępy i doprowadzić do tego, że wprawdzie odda się część terytorium, ale na swoich warunkach. Chociażby nie oddając ani jednego człowieka, w sensie nie zostawia się tam ludności. Wycofuje się troszkę dalej, ale resztę terytorium, czy wcześniej, czy więcej, po prostu większość terytorium państwa zachowuje się pod swoją kontrolą i to rzeczywiście Finom się udało. Tak w 1939, 1941 wojnie, jak i później w roku 1944 oni nie wpuścili ani do stolicy, ani do innych ośrodków wojsk sowieckich. My niestety nie mieliśmy takiego szczęścia. Dodajmy, że zostaliśmy zaatakowani całą potęgą państwa niemieckiego. Warunki terenowe tu już były całkowicie nie dające możliwości skorzystania z jakiejś takiej walki partyzanckiej, wykorzystania pewnej przewagi, lepszej znajomości terenu, lepszego ostrzelania, większego szkolenia, bo my aż też tak... mieliśmy jeden z najbardziej wysokich budżetów wojskowych w Europie, jeżeli chodzi o procent w ogóle wydatków budżetowych. Byliśmy jednym z najbardziej zmilitaryzowanych państw Europy, a może i świata, tylko że byliśmy państwem biednym. Polska dwudziestolecia międzywojennego powstała po strasznej I wojnie światowej, która była katastrofą dla dobrostanu, dla majątku, też dla potencjału ludnościowego. To jest kilka milionów ofiar, 3,5-4 miliony co najmniej na ziemiach polskich, ludności, tych przyszłych obywateli polskich po prostu nie doczekało kresu walki o państwo i granice po roku 21. To były tak bolesne straty, bo pamiętajmy, jak my byliśmy położeni, po prostu wojujące ze sobą mocarstwa, wykorzystały te swoje pogranicza, Rosja swoje zachodnie, czyli główną część, ten zabór rosyjski z Warszawą, z Lublinem, Białymstokiem, Włocławkiem, tu nieodległym, Niemcy i Austriacy swoje zabory, z Toruniem nieodległym, z Poznaniem. To starcie spowodowało bardzo duże straty i osobowe, ludnościowe, w tym terenów, przez które wojna przechodziła. Wobec tego my w dwudziestoleciu międzywojennym odzyskiwaliśmy, budowaliśmy stopniowo pewien stan względnego dobrobytu, to jest za dużo powiedziane, ale jakiegoś potencjału ekonomicznego. Udało nam się, nie mieliśmy głodu, nie mieliśmy jakiegoś takiego dramatu, jeśli chodzi o umieralność, na przykład z powodu głodu. Tego w Polsce nie było, ale stan ubóstwa, a nawet zagrożenia niedożywieniem dotyczył setek tysięcy, w 30-paromilionowym państwie, pamiętajmy na 39, to już prawie 35 milionów, a więc nie była to katastrofa, ale nie była to też kondycja państwa, które mogło sobie na zbyt wiele pozwolić i mimo tego, że bardzo dużo wydawaliśmy na wojsko, tak naprawdę to była najważniejsza dziedzina funkcjonowania państwa w dwudziestoleciu międzywojennym. Cały czas było to za mało, bo Niemcy były dużo ludniejsze, dużo bogatsze, mimo klęski w pierwszej wojnie i wydawały jeszcze więcej, szczególnie w ostatnim okresie, to one w końcu tę wojnę wywołały, przygotowywały się do niej. Rosja robiła to przez całe dwudziestolecie międzywojenne, od kiedy jako państwo się po wojnie domowej ustabilizowała i realnie szykowała się przez kilkanaście lat do tej nowej wojny, gdy znalazła sojusznika w 1939 roku i w sierpniu w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow podzieliła się wschodnią Europą, zabierając też na południu, bo tu warto wspomnieć, że okradła też Rumunię z części jej ziem, pozostałe obszary pozostawiając i oczywiście całą wschodnią Polskę. Pamiętajmy, wschodnia połowa Polski, mniej ludna niż zachodnia część, została też tutaj w tym dealu podzielona. Rosja jest po prostu wojny współwinna. Za lata 39-41 i za tą okupację nigdy nie zapłaciła, nigdy nie dała Polsce rekompensaty. Myślę tutaj o okresie późniejszym, gdy staliśmy się od 41 roku sojusznikami. Gdyby Rosja wykonała takie działania, gdyby Polskę przeprosiła, ale w ten sposób taki konkretny, czyli przeprosiny same bez rekompensaty, bez odszkodowań, są mało ważne, mało istotne. Rosja wobec tego nie zasługiwała ani w 1944 czy 1945 roku, gdy pierwsze już pomniki stawiano czerwonoarmistom, a tak naprawdę stawiali je sobie sami lub ich komunistyczni sympatycy. Bardzo nieliczni w Polsce, ale przez nich stawiani na stanowiska, przez nich zabezpieczani, dzięki nim rządzący stopniowo całym krajem już w 1944 w tej Polsce lubelskiej na ważnych stanowiskach państwowych, kierowniczych, administracyjnych, wojskowych, policyjnych. Cała grupa komunistów sobie umościła całkiem dobrą pozycję i w ramach swoistej wdzięczności, czy po prostu propagandowego, też politycznego zadania, politycznego polecenia z Moskwy, zaczynała budować pierwsze upamiętnienia. No i tych upamiętnień to tak średnio dwa na powiat jakby powstało, bo łącznie, jeśli chodzi o same te pomniki, średnie lub duże, no z reguły były to dość znaczące, zauważalne obiekty, które wielbiły Armię Czerwoną. Rzeczywiście ich wybudowano bardzo dużo, no i to był w istocie symbol zniewolenia, taki dowód podbicia państwa Moskwa dzięki temu. Tych pomników, od razu dodajmy, związanych z hołdem Armii Czerwonej za zwycięstwo, jeszcze więcej powstało w samej Rosji i generalnie na wszystkich obszarach, czy to tych republikach, które zostały odtworzone, czy stworzone na terenach zdobytych przez Sowietów, Litwa, Łotwa, Estonia, czy na terenie, no właśnie, Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, Białoruskiej, czy w głębi kraju, tam na zapleczu, wszędzie, gdzie się dało, tworzono i budowano kult Armii Czerwonej w latach 40., 50., 60. To tak jak kula śnieżna narastało, ze swoistym apogeum tego kultu w latach 90. Od 96. roku Rosja już w latach nawet nieokrągłych, niedzielonych przez 5 czy 10, nie takich bardziej, no nazwijmy, bliskich jakiegoś, chociaż no nie jubileuszu, ale takiej rocznicy ważniejszej, tylko już po prostu co roku robi gigantyczne akcje upamiętniające zwycięstwo, swoje zwycięstwo w II wojnie światowej. To było ich zwycięstwo. My niestety tę wojnę w istocie przegraliśmy. My 9 maja, czy ściślej według naszego kalendarza 8 maja, możemy przede wszystkim chodzić na cmentarze i wspominać ofiary II wojny światowej, a żadnego wielbienia, bo to był jeden z najważniejszych momentów. Armia Czerwona świętowała pod tymi swoimi pomnikami, jak były garnizony w danej miejscowości. Jak nie było, to Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Sowieckiej, to towarzystwa, no, grupy partyjne, czy PPR, czy później po przekształceniu struktury PZPR-u wciągano w to szkoły przymusowo, instytucje, no, Wojsko Polskie i czy to Dzień Czerwonoarmisty, święto nawiązujące do utworzenia Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej 23 lutego, to był taki, zresztą do dzisiaj jest to dzień świąteczny, no dokładnie, zwróćmy uwagę, następnego dnia po tym święcie, ja jeszcze tego dnia śledziłem rosyjską telewizję i tak widząc tę ich akademię dość dużą, miałem nadzieję, że się napuszą, jacy to są wielcy, ważni, nachwalą i pocieszą się tą swoją uroczystością i wojny nie będzie. Mimo, że rzeczywiście zgromadzili potężne siły zbrojne, 100-tysięczną armię, rozciągnęli ją też poza swoim terytorium, także na terytorium Białorusi. Mimo to niestety 24 lutego, dzień później, po tym święcie, wojna wybuchła. No związek chyba nie był bezpośrednio przez to święto, ile bardziej te oczekiwania chińskie związane z uroczystościami olimpijskimi, sportowymi, innymi wydarzeniami, które miały miejsce w Chinach i oczekiwanie Pekinu było chyba takie, żeby Rosjanie się wstrzymali z tym konfliktem, ale i rocznice listopadowe bolszewickiej rewolucji i rocznice innego typu, no oczywiście zawsze właśnie ten 9 maja jako Dzień Zwycięstwa, to była okazja, żeby te pomniki jakby ożywiać, składać wtedy kwiaty, delegacje, duże uroczystości. Tego dnia w istocie oddawano hołd Stalinowi, jego armii, po jego śmierci kolejnym jakby przywódcom państwu sowieckiemu i pełniły fatalną rolę, kradnąc miejsce, kradnąc no, jakby pole dla upamiętnienia tych, którym to upamiętnienie za drugą wojnę naprawdę się należało. Zbyt wiele krzywd zrobili, nie zrekompensowali ich. No weźmy same deportacje. Nie było miasta w Polsce, w którym by nie był ktoś przez nich prześladowany, nie w tej formie, że go zabili, ale że go więzili, że pozbawili go majątku, pozbawili go domu. A po drugie, no jeśli miejscowość miała 1000 mieszkańców, to prawdopodobnie, no, może miasteczko, kilka tysięcy, prawdopodobieństwo, że nikogo tam nie zabili, no jest bliskie zera. Po prostu w każdej parotysięcznej miejscowości była przynajmniej, był jeden mieszkaniec, który w czasie II wojny światowej musiał zostać zabity, to statystycznie tak wynika, przez Armię Czerwoną, przez NKWD, przez służby sowieckie, czy doprowadzony do śmierci. W istocie, w skrócie, to też możemy określić, że został zabity podczas na przykład deportacji. Później wracała rodzina, czy bliscy, no to tylko na ziemiach nowych, gdzie było nowe osadnictwo. Takiej sytuacji nie było, ale ja nie zapomnę. Chyba widziałem to w dolnośląskim, chyba w lubińskim Zagłębiu Miedziowym i chyba to na Domu Kultury w Lubinie wisiało. 1939-1993, daty wrześniowe, 17 września, a więc data najazdu, 54 lata sowieckiej okupacji. No tak było podpisane i jest zupełnie możliwe, że jakby ten plakat propagandowy, antykomunistyczny właśnie, antysowiecki, opisywał losy konkretnego Jana Kowalskiego, konkretnego człowieka, który na przykład mieszkał we Lwowie i spadło na niego, czy gdzieś na wschodzie, we wschodniej części Rzeczypospolitej, spadło na niego to zniewolenie sowieckie właśnie po 17 września. Później został wywieziony na Syberię, dalej był pod ich panowaniem, w ich niewoli. Wrócił później na ziemię, tam gdzie go przesiedlono i wylądował w Świdnicy, Wrocławiu, Białogardzie, Szczecinie, Świnoujściu, gdzie oczywiście obok miał znowu tych Sowietów jako faktycznie siłę ważniejszą niż Wojsko Polskie, która miała w każdej chwili możliwość interwencji, gdy tylko Polska stworzyła zagrożenie. No tak było, gdy w 56 ta armia, no wtedy już nosząca od 46 roku po przemianowaniu nazwę Armia Sowiecka, już nie czerwona, tylko sowiecka, czy w tej obowiązującej lekcji jako jedyne sformułowanie Armia Radziecka w okresie Polski Ludowej, stacjonowała obok, no i była pokazała na przykład w 56 roku, wyprowadzając wojska z garnizonów. Także to już było oczywiste u kresu PRL-u, że symbol był zły, należało go zburzyć. No ale problemy finansowe, siła no, pewnego sentymentu czasami, oczywiście wpływy komunistyczne. Najzwyczajniej w świecie przecież mamy w Polsce ugrupowania, które tradycje no tą głęboko sięgającą początków Polski Ludowej i tradycję jakoś związaną, no mniej czy bardziej potem reformowanym, ale jednak ruchem komunistycznym ciągnęły za sobą i w tej tradycji no było między innymi to działanie na rzecz obrony tych pomników. To spowodowało, że gdy wielka fala ruszyła, wtedy między innymi no zmieniono w Polsce, to było dobrych parę tysięcy ulic, jeśli nie kilkanaście tysięcy ulic. Pamiętam uchwałę chyba miasta Krakowa, 91 rok, sam początek 91 roku. Ta uchwała Rady Miasta 103 nazwy ulicy zmieniła. Chyba w podobnym okresie grudziąc, to przykład u nas też zdejmował jakieś kilkadziesiąt nazw za jednym zamachem. W Toruniu dość duża grupa w kilku takich od 89 roku traciła, czy Dzierżyński, no dzisiaj Szosa Chełmińska, czy gdzieś tam Trofim Łysenko, czy kilka innych takich komunistycznych, 22 lipca. Dzisiaj tam mamy Żółkiewskiego, czy przywracano, bo często od razu dodajmy, wracały stare nazwy, no Plac Armii Czerwonej, pamiętajmy, w Toruniu dzisiejszy Plac Teatralny, dokładnie był dedykowany tym, o których mówimy, ten ulokowany przy teatrze, Urzędzie Marszałkowskim, Urzędzie Miejskim, wprowadzający na Starówkę od strony północnej, od strony drogi, Szosy Chełmińskiej, tam mieliśmy upamiętnienia na tym ciągu komunikacyjnym, z jednej strony zbrodniarza, jakim był Felix Dzierżyński, a z drugiej strony mieliśmy w dalszym ciągu innego działacza związanego z ruchem komunistycznym, ale już lokalnego, był nim Julian Nowicki, którego upamiętniono też właśnie w nazwie ulicy, zresztą też dostał inne obiekty, szkołę i tym podobne dla upamiętnienia. I generalnie, no tutaj podsumowując, udało się wtedy rozpocząć ten proces demontażu, no i on się tak powoli toczył. W 90-91 roku rzeczywiście tych kilkadziesiąt procent obiektów zostało albo rozebranych, albo rozpoczęła się ta rozbiórka. W latach 90. w późniejszym okresie no mamy w Polsce kryzys, dodajmy, gospodarczy, dość poważny. Następstwa nie tyle upadku komunizmu, ile długoletnich rządów komunistycznych, zderzenia się też z nową sytuacją, też no międzynarodową, czy tutaj na odcinku europejskim, też rozpad całego bloku komunistycznego, rozpad powiązań gospodarczych, chociażby z gospodarką już no, upadającej Rosji, wtedy już Związku Sowieckiego, który w grudniu się definitywnie, znaczy na 30 lat rozpadł, bo pamiętajmy, że to, co widzimy teraz, to jest przecież próba odbudowy, a więc to określenie, że stało się to definitywnie jakby zakończony ten proces, został lepiej no, nie mówić, dopóki rzeczywiście w tej wojnie Rosja nie przegra, ale wtedy zaczęły się te akcje rozbiórkowe i w bardzo wielu regionach, w bardzo wielu miejscowościach rzeczywiście pomniki zostały zdemontowane, a później co jakiś czas, gdy zmieniały się szczególnie władze samorządowe, władze lokalne, wybory 94, wybory 98, z reguły uruchamiały nowy ruch. Dodajmy, że uruchamiały się też formy obrony. No pamiętajmy, w Toruniu pomnik wdzięczności Armii Czerwonej był kilka razy, jakby no było to zdejmowano próby jego demontażu. Udało się ostatecznie, jeżeli chodzi o tę stronę prawną, przekonanie radnych, uzyskanie większości na Radzie. W 96 roku bardzo poważnym argumentem było to, że w ciągu kilku lat poprzedzających tę decyzję władz miasta Torunia dokonano rzeczywiście ustaleń naukowych, uporządkowano i opublikowano, tutaj nieżyjący Henryk Kamiński, publikacje w roczniku toruńskim dotyczące wywózek, deportacji mieszkańców Torunia, powiatu toruńskiego, regionu, którzy też ponieśli śmierć. I to było tutaj bardzo ważne, gdzie można było pokazać, co przyniosła Armia Czerwona w 1945 roku po 1 lutego. No, przyniosła tak duże zniewolenie tu na miejscu, tak dużą krzywdę, kilkuset w wypadku samego miasta mieszkańców, ponad 700 wywiezionych z miasta, uprowadzonych całkowicie niewinnie, całkowicie bezprawnie, skazanych na poniewierkę na wiele miesięcy, a czasami część z nich nawet na parę lat, ale najgorsze jest to, że około 230 z nich poniosło bezpowrotnie, poniosło śmierć. Zostali utraceni dla swoich rodzin, bliskich bezpowrotnie, żadnej rekompensaty, żadnej formy upamiętnienia, nawet właśnie poza tablicami gdzieś w kościołach, czy na grobach. Na cmentarzach czasami było takie oznaczenie, że poniósł śmierć, zginął w dalekim, obcym kraju, to jeszcze w okresie PRL-u, a później w okresie po 89 już czasami na grobach pisano, nawet podając miejscowość, czy tam Szatura, czy Anżerka, czy jakieś inne miejscowości, te obozy. Za to Armia Czerwona cieszyła się cały czas tym pomnikiem i stopniowo ta wiedza i upowszechnienie wiedzy o skali represji przekonało decydentów do decyzji o zdjęciu tego pomnika, o zdemontowaniu i rzeczywiście to się udało. Protesty były gigantyczne. Kilka stowarzyszeń miejscowych, ale także nawet międzynarodowe były takie odzewy, chociaż można się domyślać, że za tym, gdy one płynęły, a z Ameryki chyba CNN się w to włączył, można oczywiście się domyślać, że to była taka troszkę praca, no, nazwijmy, władz Federacji Rosyjskiej. One pod tym względem konsekwentnie, no jedną z ostatnich akcji takich obalenia pomnika niezasłużonego było zdemontowanie pomnika generała Iwana Czerniachowskiego pod niewielkim miasteczkiem na północ od Olsztyna, 30 parę kilometrów pod Pieniężnem, gdzie rzeczywiście zginął w 1945 roku generał fatalnie zasłużony dla polskiej sprawy, mimo że bił Niemców dobrze, ale generał, który odpowiadał za potężne wsparcie wojskowe dla działań policyjnych NKWD w rozbiciu, w zniszczeniu, aresztowaniu, uwięzieniu, a pośrednio przyczyniając się też do śmierci części żołnierzy Armii Krajowej Wileńskiego, Nowogródzkiego okręgów, nie zasługiwał na upamiętnienie pomnikowe, honorowe, specjalne, absolutnie nie była jego biografia z naszej perspektywy biografią godną tego typu pomnikowego upamiętnienia. No, trwało długie lata, ostatecznie, przecież dopiero dosłownie kilka lat temu udało się ten pomnik zdemontować. Protesty strony rosyjskiej były gigantyczne, ogromne, bliska granica, a więc też dość łatwo można było przyjechać, a więc stowarzyszenia weteranów, czy tam może bardziej miłośników tradycji wojennej rosyjskiej, albo wręcz grupy, nazwijmy, przebranych w cywilne ubrania, te grupy stowarzyszeń tych motorowych, wilków, niewilków, przyjeżdżały, protestowały, stawiały jeszcze po zebraniu pomnika jakieś tam upamiętnienia, ale szczególnie mocno wykorzystano propagandę medialną. Ja kilka programów telewizyjnych, co najmniej trzy, oglądałem w telewizji rosyjskiej na przestrzeni paru lat w protestach przeciwko najpierw działaniom na rzecz obalenia, zdemontowania pomnika Czerniachowskiego, a później po zdemontowaniu w protestach przeciwko właśnie tej decyzji. Dochodziło też czasami do manipulacji, jakby zostawiali taki twórcy części programów publicystycznych, a niektórzy czasami wręcz otwarcie oszukiwali, że również niszczone są groby, cmentarze. Sugerowano zresztą, że pod każdym pomnikiem na pewno są kości i groby. Prawdą jest, że wiele pomników w okresie, gdy je budowano, szczególnie te z lat 45-48, powstawało przy pochówkach, ale nie tyle na pochówkach, no bo to ze względów czysto technicznych raczej się nie buduje upamiętnienia pomnikowego parę metrów wysokości. Wiadomo, że fundament powinien być dość mocno osadzony i głęboko w ziemi, a nie trumny. To jest tutaj w miarę technicznie zrozumiałe. Trumny były obok, czy groby. Ale przeprowadzono w Polsce bardzo dużą akcję. Do końca lat 40. ona prawie została zakończona. Już niewiele ich realizowano w latach 50. I z komasowania na większych, ładniejszych, bardziej zadbanych i właściwych terenach cmentarnych, bo pamiętajmy, pomniki stawały blisko ruchu ulicznego, blisko ulic, placów, głównych ciągów komunikacyjnych. Miały pełnić rolę po prostu takich miejsc ceremonialnych, gdzie będą się odbywały właśnie uroczystości propagandowe, uroczystości polityczne, ważne, historyczne. historyczne dla komunistów rocznice. To nie miały być cmentarze. Cmentarze miały swoją rolę osobną, były lokowane z natury cmentarzy gdzieś bardziej na uboczu, skromniej, oddzielone, często z dobrymi, dużymi parkanami, płotami, żeby je zrobić je miejscami takiej ciszy i spokoju. Tam też organizowano uroczystości, ale to już nie była ta rola i na cmentarze, jeśli nawet pochówki w pierwszym okresie po śmierci, bo czasami po śmierci czy w wyniku walk to zbierano wtedy ciała poległych czy zmarłych w szpitalach polowych, ale jeszcze w trakcie trwania działań wojennych czy krótko po ich zakończeniu organizowano dość często takie szybkie pogrzeby i szybkie małe, tymczasowe kwatery cmentarne, rzeczywiście na skwerach, na placach, w parkach, ogrodach, gdzieś na terenach, gdzie było w miarę łatwo, szybko można było wykopać grupy ze względów sanitarnych, ze względów bezpieczeństwa. Kilka lat później przeprowadzano te komasacje i te groby lokowano już na cmentarzach. Pomniki, te, które pozostały w tych miejscach reprezentacyjnych, nie były już nagrobnymi pomnikami. Ale takich nagrobnych kilka zostało i mamy w naszym regionie, blisko naszego regionu, mamy taki obiekt potężny w Tczewie, gdzie dookoła jest tam po prostu wokół potężnego upamiętnienia pomnikowego kilkaset grobów, a więc charakter pomnika jakby się zmienia, bo on jest jakby nacmentarny. Podobnie jest w Żukowie, w kilku innych miejscowościach. Są obiekty, które na pierwszy rzut oka, jak się jedzie główną ulicą, w Żukowie, na tym rondzie wielkim, takim zawsze zakorkowanym, czy jak się jedzie przez centrum, to ulica 30 stycznia w środku miasta, w samym Śródmieściu Tczewa, można zobaczyć właśnie to wielkie upamiętnienie, ale jak się podejdzie bliżej i obejrzy dookoła, rzeczywiście mamy tam zlokalizowane stanowiska grobowe. Jest to obiekt, który podlega szczególnej ochronie i tutaj mamy bardzo poważne, po prostu ograniczenia natury prawnej. Za to innych obiektów w większości już nie ma lub trwają działania, bo to trzeba podkreślić, jak tak oglądam przeglądy prasy wewnętrzne, instytutowe, to w Instytucie Pamięci Narodowej, który 4 marca ogłosił, czyli mamy drugi tydzień trwania działań wojennych, ogłosił prezes Instytutu akcję, nową akcję, a w istocie taką finalną, żeby ostatnie ślady pamięci po Armii Czerwonej, po hołdach jej oddawanych, a więc tego fałszowania rzeczywistości II wojny światowej i całej historii Rosji tak naprawdę, żeby usunąć z przestrzeni publicznej, apelując przede wszystkim do dysponentów. Pamiętajmy, właścicielem pomnika jest najczęściej samorząd, jest najczęściej ten, kto jest właścicielem, czasami Skarb Państwa, czasami jakaś inna instytucja, ale ten, kto jest właścicielem gruntu. I ten apel, jak popłynął, mieliśmy już po kilku tygodniach pierwszy odzew pod samym Opolem, Chrzowice, gmina Pruszków, maleńka miejscowość, kilkuset mieszkańców, pomnik średniej wielkości, raczej obiekt nie za duży, został zdemontowany całkowicie. Co ważniejsze, w ciągu paru tygodni rzeczywiście przygotowano upamiętnienie ofiar II wojny światowej, dedykowane pamięci mieszkańców, dedykowane tym, którzy w czasie wojny ucierpieli. Mamy już to miejsce jakby na nowo zagospodarowane i wielbienia czerwonoarmistów już tam nie ma. Miesiąc później, po tym pierwszym demontażu pod koniec marca, w ostatniej dekadzie marca, 20 kwietnia, to zaraz po świętach, odbyła się taka akcja jednoczesna w trzech miejscowościach na terenie Wielkopolski, jej części wschodniej, zachodniej, części północnej i na Dolnym Śląsku w gminie Sobótka, to taka wioska Mała Garncarsko. W jednej z akcji w Wielkopolsce wziął udział bezpośrednio prezes Instytutu Pamięci Narodowej. To wioska o nazwie, wioska gminna, taka troszkę większa, Siedlec. To jest powiat wolsztyński, gdzie jest potężny cmentarz Armii Czerwonej, ogromne upamiętnienie, ale to chronione prawem ze względu na kwestie związane generalnie z obowiązkiem ochrony zachowania specjalnego traktowania cmentarzy wojennych, bez względu na to, kto jest tam pochowany, czy są niemieckie, czy angielskie, czy francuskie pochówki, kwatery, czy rosyjskie, czy sowieckie, czy rosyjskie z pierwszej wojny. Jest tutaj nasz obowiązek. My zresztą cały czas na to liczymy. Pamiętajmy, że dzięki temu, że my tak dbamy o te cmentarze wojenne, mamy podstawy w wielu krajach, ułatwienie pewne nawet oczekiwań w staraniu o nasze upamiętnienia, czy dotyczy to Iranu, czy dotyczy to Wielkiej Federacji Rosyjskiej. Tam cały czas czekają tysiące miejsc na upamiętnienie, czekają tysiące tam zmarłych, poległych, cierpiących, których powinniśmy upamiętnić, bo te upamiętnienia po prostu powinny powstawać. To jest nasz obowiązek, żeby jakby pamięć nie zaginęła po tych, którzy zasłużyli się i służyli i cierpieli za Polskę, a z drugiej strony one pełnią ważną rolę we wzajemnych relacjach, bo jeżeli my takie upamiętnienia skutecznie realizujemy, one stają, czy to kompleks katyński na przykład, pamiętajmy, 4000 ofiar w środku Rosji, czy pomnik, który został zbudowany w Miednoje, pełnią one ogromnie ważną rolę edukacyjną dla miejscowej ludności, dla społeczeństwa w tym wypadku rosyjskiego, bo dzięki temu, nawet jeżeli tam tylko kilka osób trafi dziennie, czy kilkadziesiąt rocznie, ale jednak sam fakt, że one zobaczą, wiedzą, przeczytają, zorientują się, jak wyglądała nasza historia, czy może ściślej, jak bardzo zostaliśmy poszkodowani w czasie wojny, jak złe było ich państwo ówczesne, jak zły był ten stalinowski model państwa i lepiej zrozumieją też pewne motywy naszych działań, chociażby tego, że my nie jesteśmy rusofobami jako państwo polskie, tylko my za dużo ucierpieliśmy z rąk państwa rosyjskiego i to pamiętajmy, te upamiętnienia dotyczą chociażby naszych zesłańców z XIX wieku, represjonowanych za to, że próbowaliśmy wyrwać się z tej niewoli, z tej wielkiej, długiej okupacji trwającej przecież ponad 120 lat po trzecim rozbiorze, to głównie z winy Rosji Polska cierpiała i została wymazana z mapy świata. My cały czas mamy tych naszych buntowników, Polaków dzielnych, którzy walczyli po prostu, a buntujących się, którym się należy po prostu chwała i uznanie i trzeba się tego dobijać. Te cmentarze, które są u nas po prostu z tego powodu powinny tym bardziej podlegać szczególnej ochronie przed szczególnie kimś prowokatorami najzwyczajniej w świecie. Na pewno jeżeli ktoś przekracza granicę cmentarza w celach niszczycielskich, to istnieje obawa, że może nim kierować jakaś motywacja, że szuka takiego miejsca, aby zrealizować jakąś chęć potępienia tego zła, które się dzieje na wschodzie. Szuka, a tutaj rosyjskie upamiętnienie, sowieckie upamiętnienie. Weźmy cmentarz w Toruniu chociażby na Glinkach, ale to nie ta droga. Cmentarz i jego granica powinna być tutaj od razu przejściem do granicy jednak, czy na miejsce refleksji, zastanowienia się, absolutnie żadnych działań demontażowych. Zresztą przy tej akcji z kwietnia taką deklarację wstępną Instytut Pamięci Narodowej też przedstawił. Groby po prostu są nienaruszalne, groby żołnierzy bez względu na to już w jakiej sprawie, w jakiej armii służyli, podlegają ochronie. Te normy międzynarodowe nas tutaj zobowiązują. Za to na pomniki, na te chwalebne tablice, na to zakłamywanie historii II wojny światowej miejsca nie ma. Powoli, zresztą w całej Europie, to jest taki proces, który obejmuje i dawne republiki, właśnie te związkowe państwa sowieckiego, obejmuje też inne kraje, takie jak Polska, o tym statusie państw satelickich. Powoli on przebiega, chociażby Czechosłowacja, która, czy dzisiaj już odrębne republiki czeska i słowacka, powoli też ten proces przeprowadzają. Sama Praga miała ogromne problemy, gdy zaczęła likwidować obecne w całym państwie czeskim upamiętnienia marszałka Koniewa. To jest coś, gdzie pojawiła się nawet wręcz groźba ewidentnie karalna, groźba przestępcza, że urzędnicy, politycy, działacze, radni, samorządowcy czescy, którzy są i angażują się w usunięcie upamiętnienia marszałka Koniewa, mogą, że ich spotkać coś złego, czy nawet, że zostaną poddani jakimś tam represjom, szykanom, czy innym działaniom, to jest po prostu już przykład rzeczywiście takiej wręcz przestępczej działalności. Miejmy nadzieję, że to się uspokoi. Sama Ukraina w 2014 roku dokonała takiego pewnego rozliczenia z własną historią, bo pamiętajmy, w Rosji poza upamiętnieniami właśnie Armii Czerwonej i II wojny jest jeszcze taki jeden obiekt budowany w każdej gminie prawie, w miastach w kilku, w kilkunastu czasami egzemplarzach, w różnych miejscach, dzielnicach. To są upamiętnienia Lenina, czyli twórcy komunistycznego państwa. Lenin stał się po prostu postacią, z której zrobiono jakby taką wręcz religijną akcję przypominającą jakby głównym obiektem kultu quasi religijnego i budowano go na poziomie prawie każdej większej miejscowości, na jakimś centralnym placu, w jakimś centralnym miejscu, gdzie odbywały się uroczystości. Jak przeprowadzono ten najazd w 2014 i dokonano zaboru wschodniej części obwodów ługańskiego, donieckiego, Rosja zagarnęła też Krym, na całej pozostałej części Ukrainy przeprowadzono akcję no, taką dekomunizacyjną, dotyczącą przede wszystkim właśnie pomników Lenina i w tym tak zwanym, krótkie takie słowo, leninopadzie, w wyniku tego leninopadu, upadku pomników Lenina, czyli ich zdemontowania, chyba 1400 w ciągu bardzo krótkiego, paru miesięcy czasu zdemontowano. Pamiętajmy, to były bardzo często obiekty wielometrowe, wysokie, wielotonowe, potężne, wielkie upamiętnienia. Im większe miasto, albo im bogatsza akcja taka no, propagandowa, gdy budowano dany pomnik, czy to były lata 50., 60., 70., bo budowano je prawie do końca, czy do epoki Gorbaczowa, do końca okresu sowieckiego, a więc były to rzeczywiście bardzo duże i kosztowne obiekty. Ich rozbiórka też kosztowała, ale Ukraina to przeprowadziła. My teraz robimy taki mały gest, od razu dodajmy, to jest gest, no, prawdziwa, największa akcja, którą Polacy robią, to jest ta wielka pomoc państwa, wielka pomoc naszej armii, wielka pomoc naszego przemysłu, także zbrojeniowego, ale całej naszej gospodarki dla wspierania Ukrainy, pomoc decydentów, którzy ewidentnie no, pomagają, zresztą współpracowaliśmy już wojskowo dużo wcześniej w ramach NATO i byliśmy ważnym elementem, ale ogromna pomoc też instytucji, które zajmują się już sprawami niewojskowymi, nie tymi, które byśmy określili jako czysto militarne, ale ta wielka pomoc dla Rzeszy wielomilionowej, kilkumilionowej Rzeszy uchodźców, wsparcia, żeby oni nie znaleźli się w jakiejś krytycznej, dramatycznej sytuacji i żeby ci mężowie, bracia, ojcowie najczęściej na froncie albo gdzieś tam w ważnych strategicznie obiektach przemysłu wojskowego czy innych dziedzinach życia państwa ukraińskiego, obszarów szczególnie zagrożonych atakami, nalotami, żeby oni mogli no, spokojnie o bezpieczeństwo swoich rodzin bronić swojej wolności, co jest zarazem jednoznacznie też naszą obroną i to jest największy gest, jaki realizujemy, to, że udzielamy pomocy Ukrainie, udzielamy pomocy uchodźcom, ale rozebranie tych pomników było też, bo ta akcja już w tej chwili jest chyba na finale, jest kilkadziesiąt, chyba 50, niecałe nawet, 30 parę do 40, jeżeli dobrze liczyłem z ostatnich kilku przeglądów miejscowości, w niektórych są 2 czy 3, niektóre już po prostu rozebrane, już zakończono. Dąbrowa Górnicza miała 2 duże miasto Zagłębia na południu Polski, Szczecin ma jeszcze 3 takie obiekty, ale trwają no, cały czas jeszcze tam spory, zobaczymy jak to się ostatecznie zakończy. Z większych miast Rzeszów już podjął decyzję, tylko tam będzie...
Olsztynie także, panie profesorze.
Dość kosztowna. W Olsztynie mamy wyjątkową specyfikę. Jest to obiekt największy ze wszystkich pozostałych w Polsce. Był w ogóle ze względów kubaturowych tak naprawdę... Chyba, no może jeden, dwa były, no kilka warszawskie były niektóre porównywalne. Wydaje mi się, że gdzieś na Pomorzu Zachodnim jeszcze 1 czy 2 mogły się równać, ale niewątpliwie był, nazwijmy, w pierwszej piątce, ile nie w pierwszej trójce, najpotężniejszych obiektów. Tam pamiętajmy, bo tu trzeba mówić o pieniądzach. Koszt rozbiórki tego obiektu to będzie na pewno kilkaset tysięcy, jeżeli nie 500 000 złotych, a więc duży pieniądz. Oczywiście odzyskanie tego terenu pozwoli później uruchomić jakby ten plac i go jakoś tam wykorzystać, ale niewątpliwie trzeba najpierw te pieniądze mieć. Trzeba je wyłożyć, no i trzeba mieć wolę polityczną. Jak wiemy, władze, no właściciel w istocie tego pomnika, mając zresztą pewną ochronę, bo no właścicielem się nie jest do końca, gdy mamy ochronę konserwatorską, inne przepisy wchodzą, prawa, ten pomnik ma taki status, czy uzyskał ze względu na no, dłuto jednego z wybitniejszych rzeźbiarzy polskich XX wieku, czyli Ksawerego Dunikowskiego, a więc tutaj, bo to jest taki niepełny łuk triumfalny, bez tej poprzecznej łączącej belki, potężny, ja akurat jako olsztynianin znam go od dziecka i dokładnie, no też pamiętam spędy różne propagandowe jako maleństwo, gdzie trafiło mi się, no przynajmniej 2 czy 3 razy w życiu być na tym placu przed tym pomnikiem, na jakichś tam akademiach, a więc no zresztą no, jest tak dobrze położony, bo to jest naprzeciwko jest więzienie, obok jest Wielka Dyrekcja Kolejowa i mój klub szachowy, w którym pamiętam uczyłem się no, mojej kiedyś ulubionej dyscypliny sportowej, tej spokojnej, cichej i grzecznej, jaką są szachy. A więc dość często koło tego obiektu przechodziłem. Zresztą zaraz za nim jest też Młodzieżowy Dom Kultury Olsztyński przy ulicy Emilii Plater. A więc też takie moje jedno z ulubionych miejsc dzieciństwa, gdzie na różne gry, spotkania, jakieś tam muzyczne czy plastyczne zajęcia chodziłem. A więc obiekt bardzo dobrze znam. Na razie władze Olsztyna się opierają ostatnie wieści z frontu są takie, że trwają próby namówienia władz miasta do debaty z udziałem gości z zewnątrz, ekspertów, specjalistów, w tym chyba jest też formalna propozycja z Warszawy, z centrali Instytutu Pamięci Narodowej. Ja sam osobiście kiedyś zadeklarowałem też mojemu koledze i historykowi, szefowi delegatury olsztyńskiej, że jestem gotów jako osoba zajmująca się Armią Czerwoną, chociaż nie tak dogłębnie jej działalnością na samych Warmii Mazurach, ale jestem na tyle przygotowany, że w debacie, i to w debacie ja zaproponowałem, żeby ona się wręcz odbyła pod tym, na tym placu. A pewnym uzupełnieniem mogłyby być na przykład jakieś materiały takie, które by troszkę przybliżyły, jaki jest problem z oceną Armii Czerwonej. Mamy taki popularny wytwór kultury masowej, film fabularny zatytułowany Róża, w którym dokładnie mamy zaprezentowany jeden z największych dramatów, który ciągnęła za sobą Armia Czerwona, czyli ten bandytyzm i bandyckie traktowanie ludności cywilnej, ogromną krzywdę kobiet, nieprawdopodobny poziom takiego zwyrodnienia i braku kontroli nad dyscypliną wśród żołnierzy. To było coś przerażającego. Żadna z walczących armii w Europie w II wojnie światowej na taką skalę, chociaż zdarzało się to i na froncie włoskim, tam szczególnie te jednostki marokańskie czy senegalskie miały problemy, które Francuzi organizowali. Niektórym innym armiom czy formacjom też się zdarzały takie działania, ale to, co zrobiła Armia Czerwona we wschodniej części Europy, na całym pasie przejścia swojego frontu, czy przez ziemie czeskie, słowackie, węgierskie, rumuńskie, polskie, było rzeczywiście przerażające. Czy na terenie Jugosławii, no to już wręcz doszło tam wtedy takiego poważnego sporu z komunistycznym sojusznikiem, jakim była kontrolująca znaczną część Jugosławii ekipa Josipa Broz Tita i partyzantów komunistycznych, gdzie rzeczywiście doszło do gigantycznej skali krzywd i represji, które w oczywisty sposób niwelowały możliwość uhonorowania tego typu zbrodniarzy. Mamy w tej chwili, to jeszcze jeden wątek warto przypomnieć, 10 czerwca, jeżeli pamiętam dokładnie tego dnia, chyba we Wrocławiu, odbędzie się w katedrze wrocławskiej na Ostrowie Tumskim, w katedrze świętego Jana, ostatni etap procesu beatyfikacyjnego, bo diecezjalny był w 2015 roku w Nysie, sióstr elżbietanek z Dolnego Śląska, od Nysy aż tam po skraj zachodni, Jelenią Górę, 10 sióstr z siostrą Marią Paschalis. Jan jako tam pierwszą wymienioną na tej liście. Są to ofiary zbrodni żołnierzy Armii Czerwonej, morderstw, zabójstw na tle rabunkowo-seksualnym, przede wszystkim seksualnym, ale związanych generalnie właśnie z tym pijaństwem, z tą bezkarnością, z tą możliwością rzeczywiście dokonywania i robienia, co się chce, podpalania, niszczenia, okradania wszystkich, także właśnie krzywdzenia kobiet. Te 10 sióstr elżbietanek będzie, tam jest taka piękna wystawa im dedykowana, będzie wspomnianych, będzie przypomnianych i wyniesionych już w pełni na ołtarze jako męczennice okresu II wojny światowej. Prawdopodobnie za kilka lat blisko naszego regionu, czyli na ziemi warmińskiej, doczekamy się w wypadku sióstr Katarzynek, bo trwa podobne postępowanie, tylko że jeszcze na wstępnym etapie z elżbietankami dolnośląskimi było tak, że tam już materiały do procesu były gotowe pod koniec lat 50. i wydawało się, że po śmierci Stalina będzie możliwa próba, ale bardzo szybko władze komunistyczne, na pewno też Moskwa się w to włączyła, niewątpliwie wyraziła niezadowolenie, bo to jest przypominanie właśnie tego złego wizerunku Armii Czerwonej, i zablokowano postępowanie, i ono dopiero było możliwe po 90 roku, po upadku systemu komunistycznego, czy osłabieniu jego pozycji po rozpadzie Związku Sowieckiego, i w 2015 był pierwszy etap, ale jak ktoś by miał okazję odwiedzić katedrę świętego Jana, zobaczy tam, zresztą ta wystawa ma też taką dużą liczbę ulotek i materiałów informacyjnych po niemiecku, po angielsku, no i oczywiście po polsku, i to jest wyjątkowo aktualizacja, zupełnie chyba przypadkowo to się zbiegło w czasie, że gdy mówimy właśnie o tych krzywdach ludności cywilnej, których dokonuje armia rosyjska, już nie czerwona, armia państwa rosyjskiego, Federacji Rosyjskiej na ziemiach napadniętej, atakowanej, walczącej i broniącej swojej wolności Ukrainy, to mamy tutaj wręcz, mija 80 lat prawie od roku 45, po 77 latach jakby to samo się dzieje, co było w 45 roku.
Tylko wspomnę, że uroczystości beatyfikacyjne będziemy transmitować w telewizji TRWAM. Panie profesorze, odbierzmy telefon, prosimy bardzo, telewizja TRWAM i Radio Maryja. Halo?
Halo, czy mi słychać mnie może?
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy i skąd telefon?
Tadeusz dzwoni tutaj z Nowego Jorku, jeżeli można. No przede wszystkim szczęść Boże i pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. Ja nie wiem, czy moje pytania będą dokładnie związane z tematem, ale ponieważ dotyczą pewnego aspektu, o którym pan profesor mówił w swoim przemówieniu, chciałbym, aby mi pozwolono, żeby zadać dwa pytania. Ale zanim może do tego dojdę, chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli my w Polsce używamy słowa pomoc, to my przez to rozumiemy, że daje się, po prostu ta pomoc jest dana. Stany Zjednoczone w takim sensie słowa pomocy nie używają. Ta pomoc zawsze jest związana z pewnymi kosztami, które Stany Zjednoczone sobie po prostu zabierają. Tak to ma miejsce w przypadku ostatnio podjętej uchwały przekazania 40 miliardów dolarów pomocy na Ukrainie, z których część tych pieniędzy po prostu pójdzie na uzupełnienie zapasów wojsk amerykańskich. I to samo miało miejsce w czasie, powiedzmy, 1981 roku, kiedy rząd amerykański zaproponował pomoc w wypadku stanu wojennego. Po prostu Stany Zjednoczone nie zgodziły się na transport tej pomocy polskimi statkami, co musiało nastąpić przy pomocy statków amerykańskich, gdzie to kosztowało 3 razy drożej. I w związku z tym mam pytania do tego aspektu tej pomocy, o której pan profesor mówił. To ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest takie. Czy pan profesor wie i czy mógłby to potwierdzić, że Związek Radziecki płacił Zachodowi za pomoc do roku 1970, za pomoc w czasie II wojny światowej, a Polska za taką samą pomoc płaciła Zachodowi do roku 1976. A drugie pytanie to mam takie. Czy pan profesor mógłby potwierdzić, że duża część polskiego złota, które zostało wywiezione z Polski przed II wojną światową na Zachód, nie wróciła z tego powodu, że zostało to zagarnięte przez Zachód jako zapłatę za pomoc udzieloną w czasie II wojny światowej. To było
wszystko. Dziękujemy ślicznie. Panie Tadeuszu, gorąco pozdrawiamy. Spoglądam też na zegar, panie profesorze, 3 minuty, no, więc jeżeli...
Powiem tak... Nie odpowiem panu szczegółowo. Wiem, że ostatnio się ukazały nawet publikacje, czy tam profesora Rojka, czy kilku innych badaczy, dotyczące szczegółów i tych relacji i rozliczeń pomiędzy Polską i generalnie rządem polskim na uchodźstwie, finansowania polskich sił zbrojnych na Zachodzie, a przede wszystkim rządem londyńskim, bo to była tutaj najważniejsza kwestia, rządem Wielkiej Brytanii. A więc ta kwestia jest chyba dość dobrze opisana i duża część dokumentów jest na pewno już znana. Tam nie ma chyba żadnej zagadki. Rzeczywiście część polskiego środków, jakimi Polska dysponowała, w tym także polskiego złota, faktycznie została wykorzystana na potrzeby funkcjonowania władz polskich, państwa polskiego na uchodźstwie. Ale o ile się nie mylę, generalnie potrzeby wojenne, potrzeby wojskowe w dużej mierze były finansowane ze wsparcia. Między innymi z oczywistych względów my pomagaliśmy przecież bronić Wielkiej Brytanii, a potem wspieraliśmy wysiłek zbrojny też państwa brytyjskiego, państwa amerykańskiego. I o ile się nie mylę, tam była bardzo duża część takiej pomocy polegającej na tym, że my dawaliśmy fachowców, my dawaliśmy siłę żywą, my dawaliśmy specjalistów, za to otrzymywaliśmy chyba już bez specjalnego finansowego wkładu część wyposażenia. Przynajmniej część otrzymywaliśmy nieodpłatnie. W wypadku rosyjskich rozliczeń z Zachodem, nie sowieckich, nie znam szczegółów. Wiem tylko, że skala gigantyczna pomocy amerykańskiej udzielonej praktycznie już w 1941 roku był jej początek, ale na masową, na skalę wielomiliardową 1942 roku do wiosny 1945, gdy została parę miesięcy przed zakończeniem wojny w Europie wstrzymana, tam chyba marzec był tym miesiącem. Z tego co wiem, to przede wszystkim strona rosyjska ukrywała przed swoją opinią aż do zniesienia cenzury do lat 90. informacje o tej pomocy, o jej skali już w czasie II wojny światowej, gdy dziennikarze akredytowali akredytowani w Moskwie nadmiernie się rozpisywali i zbyt mocno podkreślali to zagadnienie, mogli mieć problemy, czy po prostu utracić prawo pobytu w Rosji. Ale szczegółów panu nie opiszę, dlatego że w tej kwestii nie zetknąłem się, znaczy osobiście, z materiałami. Wiem, bo ostatnio wręcz słuchałem dyskusji o tych rozliczeniach na terenie Wielkiej Brytanii, kosztów utrzymania Wojska Polskiego, kosztów utrzymania polskiego aparatu cywilnego, państwowego i kosztów utrzymywania polskich sił zbrojnych. Pamiętajmy, to była kilkuset tysięczna potężna formacja, ale służąca aliantom. No, państwo polskie ostatecznie nie odrodziło się jako niepodległe, a więc sądzę, że tam duża część tych rozliczeń musiała być zamknięta i to raczej z jakimiś tam wydatkami poniesionymi jednak przez naszych partnerów i aliantów zachodnich.
Więcej, panie profesorze, w drugiej części oczywiście zapraszam także państwa do słuchania rozmów niedokończonych w Radiu Maryja. Rozpoczynamy o godzinie 21.30. Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce. Gościem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję także wszystkim widzom i słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.